Rozmowa o dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.
Bogdan Sadowski, dzień dobry. I nasz gość Sebastian Pieńkowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta i szef miejskich struktur Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy akcja szczepień w Polsce doszła do ściany? Szczepienie kolejnych osób będzie jak wygrany los na loterii?
No niestety tak to wygląda. Około 17 milionów Polaków zaszczepiło się skutecznie, czyli jedną skuteczną lub dwoma skutecznymi dawkami. No i niestety ten proces mocno wyhamował, mimo zachęt rządu, mimo loterii, mimo różnych pomysłów. Ostatni pomysł, jaki słyszałem, czyli uruchomienie autobusów z ludźmi, którzy mają możliwości szczepienia. Te szczepionki, jak wiemy, są dostępne. No, mam nadzieję, że Polacy się przekonają. Na pewno te wszystkie akcje, które ostatnio się dzieją, ludzi, którzy nie popierają szczepionek, szkodzą. Jest to bardzo nieodpowiedzialne, no i naganne. I
ale wydaje się,
powoduje to, że we wrześniu możemy przeżyć kolejny etap
pandemii. Wydaje się, że Polacy zostali uspokojeni po pierwsze małą ilością zdiagnozowanych chorych, zostali uśpieni wakacjami. Tak wszystko na to wskazuje, że niechciane będzie nieuniknione.
No tak to wygląda. Niestety jesteśmy takim narodem mało zdyscyplinowanym, że tak powiem, bo jeżeli zagrożenie jest, no to w pewnym momencie się dyscyplinujemy i uważamy, ale jak już tylko mija, to nie tego procesu, który nas uchroni, nie doprowadzamy do końca i to jest niestety nasza taka wada narodowa. Historia to też udowadnia, że nie potrafimy do końca wytrwać w jakimś tam zobowiązaniu. No i widać, jak ważna jest edukacja, tak? Jak ważne jest, żeby na każdym etapie edukacji uczyć już od małego, co jest ważne, co jest istotne dla zdrowia i musimy tę lekcję nadrobić.
Ale już wiadomo, że obostrzenia, jakie mieliśmy przez ostatnie miesiące, no nie powrócą w takiej skali. Co najwyżej będą wprowadzone limity osób przebywających w pomieszczeniach zamkniętych. To dobrze, czy że nie pójdziemy śladami innych krajów Zachodu, innych krajów Unii Europejskiej, które, no, które będą, w sumie już się zamykają?
To są trudne decyzje, bo pamiętajmy, że cierpią ludzie, cierpi gospodarka, cierpią ludzie chorujący na inne choroby, bo no, odpowiedzialność każdego obywatela polega na tym, żeby myśleć o innych. Niestety część obywateli nie myśli o innych, bo jeżeli nie chce się zaszczepić i nie wierzy lekarzom, nie wierzy w te nowoczesne metody tworzenia szczepionek, no to naprawdę stwarza nie tylko sobie problem, ale problem wszystkim innym. I to jest najgorsze, że nie ma takiej empatii, nie ma zrozumienia tej części społeczeństwa, która nie chce się szczepić i ciężko do nich trafić. No tutaj Francuzi, Europa Zachodnia, na którą się często powołujemy, wprowadza powoli przymus. W Polsce myślę, że będzie to trudne, bo...
Taki przymus w Polsce pewnie wywołałby bunt społeczny.
Dokładnie. My jednak inaczej pojmujemy wolność i tutaj żaden polityk pewnie się nie odważy, ale apelować trzeba tworzyć sytuację, gdzie się dociera do obywateli, i spróbować dotrzeć i przekonać. No myślę, że ta akcja, którą ostatnio słyszałem, żeby uruchomić dużą ilość autobusów, dojeżdżać do jak najmniejszych miejscowości i docierać do obywateli indywidualnie, ich przekonywać, no powinna się odbyć, no bo to już jest taki jeden z ostatecznych rozwiązań.
Za kilka tygodni odbędzie się pierwsze czytanie projektu podatkowego dotyczącego Polskiego Ładu. W pana ocenie to będzie ta część szerokiego programu, która wzbudzi najwięcej społecznych emocji i dyskusji?
Myślę, że tak, bo w historii Polski nigdy nie było takiego pomysłu, żeby aż tylu ludzi skorzystało ze zmian podatkowych. Przypomnę, że oblicza się, że 18 milionów Polaków skorzysta. Duża część tych, których nie skorzysta, nie odczuje tego, a odczują to tylko ci, którzy najwięcej zarabiają. I jak się oblicza, będzie to około kolejnych 20-30 miliardów, które trafi do obywateli. Ja przypomnę, że już obniżenie PIT-u w 2020 od stycznia do 17%, czy zniesienie podatku, bo o tym nikt nie mówi, nikt nie przypomina, zwłaszcza z opozycji, którzy nic nie robili poza podnoszeniem podatku, czyli zniesienie podatku do 26 roku życia. Przypomnę, że ludzie do 26 roku życia w Polsce nie płacą podatku. To zostało 60 miliardów złotych Polaków. Teraz dokładamy kolejne 20, jak nie 30. No i zerowy podatek dla płacy minimalnej. Kwota wolna od podatku do 30 tysięcy. No tego się nikt nie spodziewał. To wręcz będzie rewolucja. Ludzie to docenią, jak poczują pieniądze w kieszeni. Drugi próg podatkowy 120 tysięcy. Czy w związku z tym właśnie kwotą wolną emerytura dla każdego bez podatku, który ma emeryturę do 2,5 tysiąca złotych. Także będzie to rewolucyjny ruch i nie do odwrócenia, bo żadna opcja polityczna, moim zdaniem, jeśli dojdzie do władzy, nie odważy się tego cofnąć.
No sęk w tym, że koalicjant Porozumienie Jarosława Gowina no nie chce zgodzić się na obecnie proponowany kształt ustawy. Na ustawę tak, ale nie w takim kształcie.
Tak, to są nieduże różnice, bo chodzi o przedsiębiorców i o składkę zdrowotną. No i ścierają się poglądy w koalicji, a myślę, że dojdą rozsądni ludzie do porozumienia. A jeśli się to nie uda, to większość w Sejmie się znajdzie, bo jednak wierzę w opozycję, która nie będzie głosować jednolicie i będzie jednak chciała obniżyć podatki Polakom. No bo rzeczywiście w czasie kampanii wyborczej będzie trudno to wytłumaczyć, że głosowało się tak naprawdę za podniesieniem tych podatków, bo jeśli nie ma obniżenia, to tak naprawdę jest podniesienie.
Parkuje pan często samochód w ścisłym centrum miasta?
Staram się, ale bardzo ciężko jest znaleźć miejsce, a jeśli już znajdę, no to gdzieś dalej.
A po podwyżce, którą zresztą Rada Miasta uchwaliła, jest już uchwała, w pana ocenie sytuacja się zmieni? Będzie większa rotacja?
W mojej ocenie się nie zmieni, bo podwyżka spowoduje, że wpłynie do budżetu 600 tysięcy, które trafią na rozbudowę w ciągu 3 lat tej strefy parkingowej. Więc dopiero po 3 latach te pieniądze będą trafiały na jakieś inne cele. W momencie, gdy miasto nic nie daje w zamian i mamy w jakiś sensie rozkopane centrum i rozkopany Gorzów, to do momentu zakończenia remontów tego bym nie robił. Ale dochodzą mi informacje, że uchwała już trafiła do organu nadzorczego, czyli wojewody, i istnieje duże prawdopodobieństwo, że po prostu zostanie uchylona.
A pytanie, jak zostanie to zinterpretowane z kolei po stronie prezydenta, po stronie urzędników, po stronie magistratu, którzy forsowali tę podwyżkę.
Tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, no tutaj my politycy nie jesteśmy ważni. Ważni są mieszkańcy, których reprezentujemy. Mieszkańcy w większości nie chcą tych podwyżek, więc powinniśmy słuchać Polaków i liczę na wojewodę, że jednak to uchyli jako organ nadzorczy.
A parkowanie, płatne parkowanie w garażu obok Filharmonii, które już niebawem stanie się faktem, chyba od 12 sierpnia, to też dobry ruch? Czy nie? Pamięta tutaj pan w założeniu kiedyś prezydent Jędrzejczak mówił, że to ma być bezpłatny parking dla wszystkich mieszkańców zjeżdżających z pobliskich osiedli do centrum, żeby nie wjeżdżali do ścisłego centrum. Bezpłatny. Miał być.
Zgadza się. No tutaj prezydent Jędrzejczak miał taki pomysł i rzeczywiście go zrealizował. Bardzo drogo zresztą, bo przypomnę, że to było 130 milionów cała filharmonia, czyli 2 razy więcej niż w miastach o podobnej wielkości, gdzie budowano takie filharmonie. No ale są za i przeciw tym podwyżkom. No jest pewna patologia, która się odbywa na tym parkingu, czyli klienci Filharmonii, z tego co ja wiem, nie mogą skorzystać czasami podkreślam, z parkingu, ponieważ no, część ludzi sobie robi z tego parkingu albo złomowisko i zostawia samochody, albo po prostu przechowuje samochody, które sprzedaje. Przynajmniej ja jako radny mam takie informacje. Jeżeli jest to prawda, to rzeczywiście jakaś mała opłata powinna być, bo wtedy zmusza do likwidacji tej patologii, tak? A dla przeciętnego obywatela, jeżeli to będzie 50 groszy czy złotówka, nie będzie to jakiś wielki wydatek i będzie chciał załatwić sprawę w mieście. Oczywiście nie mogą być to tak drastyczne ceny, jak po tej uchwale, którą przegłosowali radni Platformy. Właściwie dzięki nim to mamy, bo oni zmienili zdanie. W marcu, przypomnę, głosowali przeciw, a później zmienili zdanie.
Jest taki budynek w centrum miasta, budynek po policji przy ulicy Obotryckiej, który stoi i nic więcej. Stoi i straszy i niszczeje. Co powinniśmy zrobić z tym budynkiem w pana ocenie? Nie wiem, sprzedać? Może wejść w publiczno-prywatne partnerstwo? Wyremontować? Co?
No, wiem, że miasto szuka właśnie partnera prywatnego, żeby zagospodarować ten budynek. Nie jest to proste, bo jest to po pierwsze zabytek. Jest to zabytek wymagający olbrzymiej ilości pieniędzy. Kiedyś słyszałem nawet o kwocie 70 milionów, ale to było kiedyś. Dzisiaj to pewnie już jest więcej. Więc miasto w swoich zasobach finansowych nie ma takich pieniędzy. Biznes, wiadomo, działa tak, że stopa zwrotu musi być szybka. Przy takiej inwestycji, gdzie ten zabytek, nawet gdyby ktoś kupił na jakichś warunkach współpracy z miastem, no to stopa zwrotu, podejrzewam, jest olbrzymia. W sensie lat, i to się nie kalkuluje finansowo po prostu, więc tutaj możemy tylko liczyć na państwo polskie, więc jako zabytek, no prezydent pewnie się stara, ale powinien zabiegać o pieniądze z rządu. No i mam nadzieję, że w Polskim Ładzie będzie taka opcja, że takie pieniądze będzie można przeznaczyć na renowację zabytków.
Poranne rozmowy mają jedną wadę, że się szybko kończą. Nasz czas minął. Dziękuję. Sebastian Pieńkowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta i szef miejskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, był porannym gościem.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.